Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka How Great Ideas Happen, The Hidden Steps Behind Breakthrough Success, Georgia Newmana to oparta na badaniach popularnonaukowa analiza kreatywności, przeznaczona dla osób pracujących nad pomysłami w sztuce, nauce, biznesie i codziennym rozwiązywaniu problemów. Newman, kognitywista związany z Rotman School of Management na Uniwersytecie w Toronto, podważa popularny obraz nagłego olśnienia. Nie przedstawia twórczości jako rzadkiego daru ani procesu tworzenia czegoś z absolutnej pustki. Proponuje inną metaforę. Kreatywność przypomina archeologię. Dobre rozwiązania są często ukrytymi możliwościami, które trzeba zauważyć, wydobyć, przekształcić i ocenić. Rdzeniem książki jest czteroetapowy model obejmujący rozpoznanie terenu, uporządkowanie poszukiwań, generowanie możliwości oraz selekcję. Autor łączy ten schemat z przykładami z kultury i historii innowacji, między innymi z twórczości Jacksona Pollocka. Pracą Paula Simona nad albumem Graceland oraz rozwojem kina koreańskiego. Celem nie jest obietnica natychmiastowej genialności, lecz pokazanie praktycznych warunków, w których wartościowe idee mają większą szansę się pojawić. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kreatywność jako odkrywanie możliwości, a nie nagły akt geniuszu. Najważniejsze przesunięcie perspektywy w książce Newmana polega na odrzuceniu mitu, że dobra idea pojawia się wyłącznie jako nieprzewidywalne olśnienie. Autor nie neguje roli przypadku, intuicji ani talentu, ale umieszcza je w szerszym procesie poszukiwania. Metafora archeologii sugeruje, że twórca nie musi wytwarzać wszystkiego od zera. Może odnajdywać niewykorzystane połączenia, wzory, materiały i sposoby rozwiązania problemu, które już istnieją w otoczeniu lub w dorobku innych dziedzin. Taka definicja ma praktyczne konsekwencje. Jeśli kreatywność jest odkrywaniem, praca zaczyna się od obserwacji, zadawania pytań i rozpoznawania ograniczeń, a nie od wymuszania spektakularnego pomysłu. Przykład Pollocka służy Newmanowi do pokazania, że nowatorstwo może wynikać z dostrzeżenia i twórczego wykorzystania wzorów obecnych w naturze. Podobnie analiza zagranicznych filmów przez koreańskich twórców wskazuje, że zapożyczenie nie musi oznaczać kopiowania. Może być etapem przetworzenia znanych elementów w nową formę. Książka przeciwstawia się więc indywidualistycznej legendzie samotnego wynalazcy. Pomysł jest tu wynikiem relacji między osobą, materiałem, problemem i środowiskiem. To stanowisko nie czyni twórczości mechanicznie łatwą, ale odbiera jej aurę niedostępnej tajemnicy. Zamiast pytać, czy ktoś jest kreatywny, Newman zachęca do pytania, czy potrafi skutecznie szukać. Po drugie, rozpoznanie właściwego problemu poprzedza skuteczne generowanie pomysłów. Pierwszy etap modelu, surveying, czyli rozpoznanie terenu, dotyczy wyboru problemu wartego rozwiązania. Newman podkreśla, że popularne utożsamienie kreatywności z burzą mózgów pomija wcześniejszą, decydującą pracę. Generowanie odpowiedzi na źle postawione pytanie może być intensywne, lecz nie przyniesie użytecznego rezultatu. Archeolog nie rozpoczyna wykopalisk w dowolnym miejscu, najpierw szuka śladów wskazujących, gdzie warto kopać. W zastosowaniu do pracy twórczej oznacza to badanie kontekstu, napięć, niezaspokojonych potrzeb i ograniczeń. Dobrze sformułowany problem nie jest wyłącznie opisem zadania. Wyznacza kierunek poszukiwań, ale nie przesądza zbyt wcześnie o rozwiązaniu. Przykładowo pytanie o to, jak ulepszyć istniejący produkt, prowadzi do innego pola możliwości niż pytanie o to, jaką trudność użytkownika produkt naprawdę ma usuwać. Różnica może wydawać się językowa, lecz determinuje, jakie dane zauważymy i jakie analogie uznamy za przydatne. Ten etap chroni też przed impulsem, by tworzyć dla samej nowości. Newman przedstawia kreatywność jako odpowiedź na konkretny teren problemowy, a nie jako nieustanny obowiązek bycia oryginalnym. W biznesie, projektowaniu czy badaniach naukowych użyteczność pomysłu zależy od trafności diagnozy. Rozpoznanie nie dostarcza jeszcze idei, ale zwiększa prawdopodobieństwo, że późniejsze pomysły będą dotyczyły rzeczywistej, a nie tylko pozornej przeszkody. Po trzecie, gridding porządkuje poszukiwania przez pytania, ograniczenia i inspiracje z innych dziedzin. Drugi etap. Gridding. Niemann porównuje do dzielenia stanowiska archeologicznego na mniejsze pola. Jego funkcją jest wprowadzenie porządku do szerokiego i często chaotycznego problemu. Autor kwestionuje przekonanie, że kreatywność wymaga całkowitej swobody. Nadmiar możliwości może utrudniać rozpoczęcie pracy, ponieważ nie daje kryterium, gdzie skierować uwagę. Użyteczne ograniczenia nie tłumią wyobraźni, lecz tworzą ramę, w której można sprawdzać warianty bardziej systematycznie. DBU w praktyce gridding oznacza sformułowanie pytania przewodniego, rozbicie zagadnienia na elementy oraz świadome ustalenie obszarów eksploracji. Można analizować odbiorców, funkcje, materiały, formaty, emocje wywoływane przez rozwiązanie lub warunki jego użycia. Nie chodzi o biurokratyczne rozpisanie procesu, ale o uniknięcie przypadkowego skakania między luźnymi skojarzeniami. Dzięki podziałowi łatwiej zauważyć, które części problemu są zaniedbane, a które były już badane bez rezultatu. Niemann wiąże ten etap także z szukaniem analogii poza własną specjalizacją. Nowe idee często powstają wtedy, gdy zasada znana w jednej dziedzinie zostaje dostrzeżona w innej i dostosowana do jej ograniczeń. Kluczowe jest jednak przekształcenie, niepowierzchowne naśladowanie. Struktura pomaga sprawdzić, co można przenieść i dlaczego. Gridding łączy więc otwartość na nieoczywiste źródła z dyscypliną potrzebną, by poszukiwania nie stały się bezproduktywnym zbieraniem inspiracji. Po czwarte, oddzielenie wydobywania pomysłów od ich oceny zwiększa pulę możliwych rozwiązań, etap digging, czyli wydobywanie, dotyczy tworzenia dużej liczby możliwych kierunków bez przedwczesnego odrzucania ich. Niemann akcentuje rozdział między generowaniem a selekcją, ponieważ są to czynności wymagające odmiennych nastawień. Podczas generowania potrzebna jest tolerancja dla niedopracowanych, dziwnych i pozornie niepraktycznych propozycji. Podczas oceny potrzebne są kryteria, sceptycyzm i analiza. Gdy oba tryby działają jednocześnie, krytyka często zamyka poszukiwania, zanim pomysł zdąży ujawnić swój potencjał. Nie jest to argument za bezrefleksyjną produkcją idei. Ilość ma znaczenie dlatego, że pierwsze odpowiedzi na dobrze znany problem bywają najbardziej oczywiste i konwencjonalne. Dopiero dalsze próby mogą odsłonić nieoczekiwane kombinacje albo elementy, które po modyfikacji staną się użyteczne. Autor zwraca uwagę na idee budzące lekkie napięcie lub dyskomfort. Taka reakcja nie dowodzi ich jakości, ale może sygnalizować, że propozycja wykracza poza przyzwyczajone schematy oceny. Wątek ma znaczenie zwłaszcza dla zespołów. Jeśli uczestnicy spotkania muszą natychmiast bronić każdej sugestii, będą zgłaszać jedynie bezpieczne rozwiązania. Rozdzielenie etapów daje przestrzeń na materiał, który można później rozwijać, łączyć lub odwracać. Kreatywna praca nie polega tu na ochronie każdego pomysłu przed krytyką, ale na właściwym czasie krytyki. Najpierw należy mieć co analizować, dopiero potem wybierać. Na koniec, sifting wymaga czasu, korekt i ostrożności wobec własnego entuzjazmu. Ostatni etap, sifting, oznacza przesiewanie zebranych możliwości i wybór tych, które warto rozwijać. Niemann podkreśla, że samo wygenerowanie wielu pomysłów nie wystarcza. Trzeba porównać je z problemem, ograniczeniami oraz dostępnymi dowodami, a następnie uczyć się z nieudanych prób. Drybuk w tym miejscu książka równoważy wcześniejszą otwartość na eksperyment z potrzebą rygoru. Kreatywność nie kończy się w chwili pojawienia się propozycji, ponieważ jej wartość ujawnia się często dopiero w iteracji. Autor zwraca uwagę na trudność oceniania własnych idei. Nowość może wywoływać zarówno zbyt szybkie odrzucenie, jak i przesadny zachwyt wynikający z poczucia autorstwa. Dlatego przydatne są czas i dystans. A idea, która początkowo wydaje się niezręczna albo zbyt abstrakcyjna, może po dopracowaniu okazać się obiecująca. Z drugiej strony pierwsza euforia nie jest wiarygodnym testem jakości. Warto konfrontować propozycje z konkretnym zastosowaniem, informacją zwrotną i alternatywami.
W książce pojawia się też myśl o niewielkich, lecz rozstrzygających korektach.
Wielkie przełomy nie zawsze wymagają całkowicie nowej koncepcji. Czasem od podobnych, nieskutecznych wersji oddziela je drobna zmiana. Przykład przyspieszenia tempa utworu Please, Please Me ilustruje, że różnica może tkwić w jednym elemencie wykonania.
Sifting to zatem nie tylko eliminacja, lecz także cierpliwe ustalanie, jaki wariant i jaka modyfikacja pozwolą idei zadziałać. Podsumowując, How Great Ideas Happen będzie szczególnie użyteczna dla projektantów, autorów, przedsiębiorców, menedżerów, badaczy i studentów, ale jej odbiorcą może być każdy,
kto traktuje kreatywność jako praktyczny problem, a nie jako etykietę osobowości. Największą korzyścią jest zmiana sposobu organizowania pracy nad pomysłami. Czytelnik otrzymuje język do rozróżniania etapów, które często są bezładnie mieszane, diagnozowania problemu, porządkowania pola poszukiwań,
generowania materiału i późniejszego wyboru. Taki podział może ograniczyć frustrację wynikającą z oczekiwania natychmiastowego olśnienia. Na tle wielu książek o innowacji Newman wyróżnia się przede wszystkim konsekwentną metaforą archeologii oraz oparciem porad na perspektywie kognitywistycznej. Nie przedstawia kreatywności jako zestawu haseł o odwadze, pozytywnym myśleniu czy bezgranicznym przełamywaniu reguł. Zamiast tego pokazuje, że ograniczenia, systematyczność, duża liczba prób i opóźniona ocena mogą współdziałać z wyobraźnią. Ważne jest również to, że nie obiecuje uniwersalnej recepty na genialny rezultat. Proces zwiększa szanse na odkrycie wartościowych możliwości, lecz nie usuwa niepewności ani potrzeby pracy. Książka będzie najcenniejsza dla osób gotowych stosować jej model w konkretnych zadaniach. Jej intelektualna wartość polega na odmitologizowaniu twórczości, a praktyczna na pokazaniu, że pomysł można traktować jako obiekt poszukiwania, testowania i udoskonalania.
Dzięki temu nowatorstwo staje się mniej tajemnicze, lecz nie zostaje sprowadzone do prostego algorytmu.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, George Newman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.